Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains May 2nd through the 12th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Witajcie moi drodzy. Dzisiaj tematem odcinka, który może wpisywać się w studium przypadku, będzie detektyw. Ponieważ mamy ze sobą na pokładzie gościa Piotra Rębikowskiego, prezesa spółki Detektonika, czyli jak nazwa wskazuje, coś związanego z detektywistycznym aspektem życia. Czy Piotrze, miałbyś coś jeszcze do uzupełnienia, czy taki wstęp wystarczy?
Witam Ciebie i witam też Twoich słuchaczy. Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę na Twoim kanale rzucić swoje 3 grosze z naszego podwórka.
Bardzo się cieszę. Tematem, czy ogólnie myślą przewodnią, będzie właśnie detektyw i jego usługa, to co robi. W kontekście właśnie męsko-damskim czy redpillowym, ponieważ jakaś część Twoich usług czy usług spółki ma wpływ na właśnie relacje, czy może orbituje gdzieś obok damsko-męskich relacji. Tutaj powiem tylko taką ciekawostkę. Kiedyś w telewizji, nie wiem czy nadal jest, był jakiś serial właśnie o detektywach, którzy szukali, tropili niewierności małżonków, małżonek. Więc zacznę może od pierwszego pytania w takim właśnie kontekście. Czym zajmuje się detektyw? Na czym polega praca? Oczywiście w tym właśnie matrymonialnym kontekście.
W rzeczywistości prawdziwa detektywistyka lubi ciszę i poufność. Nie ma nic wspólnego z szopkami medialnymi, które możemy obserwować oglądając programy o tak zwanych detektywach celebrytach. Tam nie ma rzetelnej pracy i jedynie obserwujemy takie pozerstwo i naciąganie rzeczywistości, aby była bardziej atrakcyjna dla widza i ewentualnie przyszłego klienta, który się na to przedstawienie nabierze. Praca detektywa to systematyczne, przemyślane i co najważniejsze, kreatywne działanie operacyjne i sieciowe, który po prostu lubi ciszę. Z doświadczenia wiem, że im mniej znany detektyw, a jest w stanie na przykład wylegitymować się dobrze napisanym raportem, to w praktyce okazuje się bardziej skuteczny i efektywny przy jednoczesnym poszanowaniu naszej prywatności i zachowaniu całkowitej poufności. W detektywistyce, jak w wielu innych zawodach, wyróżniamy kilka specjalizacji. Jest tak zwana obyczajówka, czyli sprawy rodzinne, opiekuńcze, majątkowe, gdzie przeprowadzane są między innymi wywiady przedmałżeńskie, prowadzi się dochodzenia pod kątem oszustw matrymonialnych, wywiad środowiskowy, dokumentuje się przemoc domową, wykorzystywanie seksualne dzieci, ale jest też obszar biznesowy, gdzie przeprowadzane są wywiady gospodarcze, weryfikacje kontrahentów, sprawdza się nieuczciwą konkurencję, przeprowadza się takie wywiady w sprawie przetargów, i jest też dział, który zajmuje się sprawami karnymi. Jest jeszcze taki dział, który zajmuje się cyber security, czyli taką informatyką śledczą polegającą na wykrywaniu podsłuchów, zainstalowanych aplikacji śledzących na telefonach, komputerach i między innymi też badaniami, pozyskiwaniem materiałów do badań genetycznych i badaniem na przykład testów na ojcostwo, kiedy klient ma jakieś wątpliwości i zleci nam pozyskanie takiego materiału i przeprowadzenie badania. Dlatego bardzo ważne jest, aby jeszcze przed złożeniem zlecenia dokładnie zapoznać się z rzeczywistymi możliwościami i wiedzą detektywa, bo z detektywem jest jak z prawnikiem. Jeżeli specjalizuje się we wszystkim, to tak naprawdę nie jest dobry w niczym. Większość detektywów to zazwyczaj byli pracownicy różnego rodzaju służb publicznych, policja, ABW, CBŚ. I z moich obserwacji wynika, że o ile zawodowo, mając do dyspozycji tak zwaną blachę, czyli oficjalny aparat nacisku i systemy informacyjne, radzili sobie lepiej lub gorzej, tak na emeryturze zabierając się za detektywistykę, ich efektywność jest bardzo niska. Oczywiście na potencjalnym zleceniodawcy ich dotychczasowy tytuł zawodowy i często dość dobrze opanowana gadka branżowa robi duże wrażenie i buduje zaufanie. Niestety w pracy operacyjnej bez wsparcia tych systemów, baz danych i naturalnie nabytych umiejętności ich działania ograniczają się jedynie do tak zwanego biernego siedzenia godzin w aucie, co najczęściej kończy się brakiem satysfakcjonujących wyników. Praca detektywa to praca oparta bardziej na kreatywności, inwencji, czasem aktorstwie i bardzo szerokiej wiedzy, którą trzeba jeszcze umieć wykorzystać w praktyce, ale słowo klucz to właśnie ta kreatywność. Dla przykładu nasi detektywi wożą w samochodzie prawdziwy stój listonosza czy dostawcę pizzy oraz tak zwany niezbędnik podróżny, czyli taką walizkę z ciuchami i przyborami na wypadek, gdyby trzeba było jechać bez zbędnej zwłoki za figurantem do innego miasta lub nawet polecieć do innego kraju. Dla przykładu, kiedy obserwując figurantkę i jej kochanka, w pewnym momencie okazuje się, że jadą na lotnisko we Wrocławiu, skąd następnie lecą na romantyczny weekend do Portugalii. Niektórzy z naszych detektywów są w stanie wcielić się w osobę zarządzającą jakąś firmą i zaaranżować oraz przeprowadzić spotkanie rekrutacyjne, żeby pozyskać cenne informacje od figuranta. Na takiej rozmowie rekrutacyjnej, umiejętnie poprowadzonej, kiedy skróci się dystans, ludzie często spoufalają się i przekazują dużo informacji, nie tylko z życia zawodowego, ale też prywatnego. I wierz mi, takie umiejętności, które przekładają się na efektywność, ma znikoma ilość osób pracujących w branży detektywistycznej i prawie nigdy nie są to właśnie ci byli pracownicy służb.
To, co powiedziałeś, brzmi trochę jak praca, którą można znać z filmów o Jamesie Bondzie. Tu jakieś wcielanie się. Natomiast no, brzmi to co najmniej bardzo ciekawie. Natomiast powiedziałeś też na początku właśnie o takim jednym aspekcie, mianowicie, jak ja to zrozumiałem, o sprawdzaniu czy weryfikowaniu osób właśnie jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Dobrze zrozumiałem?
Tak, jest to jedna z usług, dość popularnych usług, które świadczą detektywi.
Czyli sprawdzamy w pewien sposób za pomocą właśnie detektywa, czy osoba, z którą planujemy wejść w związek małżeński, jest tym, za kogo się podaje, lub czy historia, albo pewnie jak to u was w firmie mówią, legenda, zgadza się z rzeczywistością.
Zazwyczaj trafiają do nas rodzice przyszłych małżonków, chcąc zweryfikować, czy aby na pewno osoba, z którą chce poślubić syn, córka, jest tą osobą i ma taką przeszłość, za którą się podaje, tak?
Okej, okay, czyli właśnie tu troska i sprawdzenie o prawdomówność czy prześwietlenie jest taką intencją tych osób. Z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o pracę właśnie z klientami, z tymi, którzy dają ci zlecenia, w praktycznym kontekście, dlaczego ważna jest taka usługa i jak praktycznie może się przydać? Tutaj już był ten jeden przykład, że właśnie rodzice chcą zweryfikować partnerkę czy partnera przyszłego małżonka. Jakie to są jeszcze ewentualne opcje, czy właśnie zlecenia, czy segmenty tej działalności, jak ty to powiedziałeś, matrymonialnej?
No zakładam, że twoich słuchaczy najbardziej będzie interesował właśnie ten obszar dotyczący spraw rodzinnych, czyli tak zwane rozwodówki oraz po części informatyka śledcza w związku z częstymi przypadkami inwigilowania na przykład telefonów przez partnerów. No wiadomo, sprawy rozwodowe nie należą do najprzyjemniejszych i najczęściej towarzyszą im silne emocje i wzajemne oskarżenia. Dlatego podczas takiego procesu, trwającego miesiącami, a czasem nawet lata, pojawia się tak zwana ja to mówię święta trójca, czyli adwokat, psycholog i coraz częściej detektyw. Jest to tak zwana grupa wsparcia. Ale okej, w praktyce wygląda to tak, że małżonkowie niejednokrotnie mają do dyspozycji no, słowo przeciwko słowu, a reprezentujący ich w sądzie pełnomocnicy opierają się na zeznaniach nie zawsze wiarygodnych świadków, czyli rodziny znajomych, którzy często działają w porozumieniu z osobą, na której rzecz zeznają. Często dochodzi do nieczystej gry, kiedy małżonkowie chcą za wszelką cenę zdeprecjonować się i zarzucają sobie nawzajem na przykład nadużywanie alkoholu, przemoc domową lub ekonomiczną, nieangażowanie się w obowiązki domowe i życie rodzinne. Niemal zawsze rodzice grają na obniżenie alimentów, zarzucając partnerom udawaną lub indolentną opiekę nad dziećmi, szczególnie wówczas, kiedy rodzice już nie mieszkają razem i stosują się do zabezpieczenia sądowego w zakresie opieki nad dziećmi. Wówczas można udokumentować taki nadzór rodzicielski, na przykład ojca czy matki, która w rzeczywistości jest mocno dysfunkcyjno-opiekuńczo i zamiast sprawować taką rzetelną opiekę nad dziećmi, to na przykład zawozi je do dziadków na kilka dni albo pozostawia pod opieką opiekunki na 12 godzin dziennie, albo podczas wspólnego spędzania czasu rodzic siedzi z dzieckiem przy piaskownicy i popija w tym czasie piwko. Takie sytuacje też dokumentujemy i wierz mi, nie są to odosobnione przypadki. Tych wszystkich przepychanek właściwie można uniknąć i zmienić czasem zupełnie optykę postępowania sądowego albo nawet już rokowań przedsądowych, kiedy na stawiane zarzuty mamy twarde, udokumentowane dowody wraz z zeznaniami detektywa. Mowa tu o raporcie końcowym dokumentującym zdradę, a nawet trwałą relację z kochankiem. O tym później szerzej jeszcze dopowiem. I na przykład wykazaną rażąco źle pełnioną opiekę nad dziećmi. Natomiast dla pełnomocnika poszkodowanej strony wsparcie dowodowe detektywa może czasami odwrócić bieg postępowania sądowego o 180 stopni i zdecydować o wygranej sprawie lub pozwoli uzyskać korzystniejszy wyrok w przypadku orzekania o winie, na przykład w zakresie alimentów, nie tylko na dziecko, ale również na małżonka. Mówimy o sytuacji, kiedy po rozwodzie dochodzi do znaczącego obniżenia standardu życia zdradzonego małżonka. Winną rozpadu małżeństwa jest jedynie strona przeciwna. Dlatego pełnomocnik reprezentujący małżonków w sądach coraz częściej sięga po wsparcie detektywa, bo taka forma dokumentowania staje się coraz bardziej powszechna, bo znacząco no, skraca proces sądowy. Coraz częściej zauważam też, że koszty dochodzenia detektywistycznego, o ile pełnomocnik o nie zawnioskuje, są zasądzane przez sądy i obciążają stronę, która przegrała proces, a wcześniej zaprzeczała, nie chciała przyznać się do zdrady. Dobrze przygotowany raport detektywistyczny jest traktowany na równi z opinią biegłego. Zresztą detektyw de facto jest takim biegłym, bo działa na podstawie ustawy o detektywistyce i z upoważnienia oraz na podstawie licencji wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji oraz musi posiadać koncesję udzieloną przez MSWiA. Ale są też sytuacje, kiedy dochodzenie detektywistyczne nie jest prowadzone pod kątem procesu sądowego. Chodzi wówczas o aspekt społeczny, rodzinny. Kiedy osoba, która dopuściła się zdrady w swoim otoczeniu, ma nieposzlakowaną opinię albo wysokie poszanowanie społeczne i wypiera się tej zdrady, wówczas dochodzi do pewnego rodzaju ostracyzmu na osobie poszkodowanej, nawet oskarżeń o urojenia lub przewrażliwienie. Rodzina, nie wiem, znajomi wówczas zwyczajnie nie dowierzają, że taki przykładny mąż stanu albo miła, skromna, pracowita żona i wspaniała matka mogła na boku kręcić inną znajomość. Wówczas materiał dowodowy w postaci obszernego raportu ze zdjęciami no właściwie wszystko wyjaśnia, tak? I właściwie nie pozostawia złudzeń, A osoba zdradzana może wobec swojego otoczenia chodzić z podniesioną głową bez obaw o nieprawdziwe lub urojone zarzuty. Więc reasumując, takimi usługami powinien zainteresować się właściwie każdy, kto doznał zdrady albo podejrzewa partnera o zdradę. Nawet jeżeli zdrada wyszła już na jaw, albo zdradzany małżonek zareagował emocjonalnie i powiedzmy kolokwialnie wysprzedał się ze swojej wiedzy. Twarde dowody zawsze są nie do przecenienia, bronią się same. Po prostu nie ma wówczas nad czym dyskutować, nie ma niedopowiedzeń albo zwykłego odwracania kota ogonem, w czym wręcz mistrzyniami są panie, tak? Kiedy to na sali sądowej ku zaskoczeniu wszystkich zdrowo i merytorycznie myślących ludzi po jednostronnej zdradzie zasądzana jest wina obopólna albo zgrozo wina męża, tak? Który doświadczył zdrady ze strony niewiernej małżonki. To się po prostu zdarza. Moim zdaniem zdarza się zbyt często. Jeszcze teraz.
Ten wątek pewnie w następnej chwili, czy w następnym pytaniu rozwiniemy. Natomiast na ten moment jeszcze mam takie pytanie. Patrząc jakby na jakąś statystykę, czy można wyróżnić profil ludzi, którzy korzystają akurat z twoich usług, bo z nimi masz dostęp? Czy to są na przykład częściej ludzie, nie wiem, starsi, młodsi, mężczyźni, kobiety, czy jest jakiś wspólny profil, czy kto do ciebie trafia?
Najczęściej, jeżeli chodzi o te sprawy typowo rozwodowe, dotyczące ustalenia zdrady, niewierności, czy alimentów, sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, są to najczęściej osoby w średnim wieku, czyli taki przedział między 20, 28 a 40, 45 lat. Mogę ewentualnie jeszcze dopowiedzieć, jeżeli chodzi o profilowanie osób, które korzystają z usług detektywistycznych, co do jakby wykształcenia. I tutaj właściwie też nie ma żadnych reguł. Są to osoby czasami o podstawowym, średnim wykształceniu, po doktorów włącznie, tak?
A czy są jakieś elementy wspólne, jeśli chodzi na przykład o wykształcenie, o prace, które są powtarzalne, czy mając zlecenia właśnie na te sprawy obyczajowe, nie występują takie zależności, które mógłbyś zauważyć, o których powiedzieć?
W małżeństwie są osoby o różnym poziomie wykształcenia. Do nas, do kancelarii trafiają osoby ze średnim, technicznym, czy też nawet wyższym wykształceniem. Właściwie sprawy rodzinne, problemy dotykają każdego.
To niestety prawda, dlatego też powstał Musisz Wiedzieć i 2 albo 3 lata temu w którymś odcinku powiedziałem, że niestety tendencja jest taka, że w swoim otoczeniu każdy, chociaż niezbyt często używam dużych kwantyfikatorów, będzie miał osobę, która doświadczy tego, o czym mówiłem na kanale, albo w kontekście właśnie zdrady, albo w kontekście przemocy czy manipulacji ze strony, wiadomo, redpillowej, czyli kobiet, albo będzie to on sam, albo będzie to ktoś z najbliższego otoczenia. Brat, kuzyn, przyjaciel, czy nawet znajomy, po prostu jest to zjawisko, które się niestety poszerza i jest przemilczane. Dlatego też twoja wiedza, jak na przykład ta część wygląda od strony właśnie zdrad, czy później tej części procesowej, która może rzucić dodatkowo światło dla ludzi, którzy stwierdzają, że nie, to tak nie jest tak źle, moja myszka jest inna. Być może jest, natomiast ryzyko jest i to większe niż mogłoby się wydawać. W redpillowym właśnie kontekście, jakie zlecenia obsługujesz, jeżeli chodzi właśnie o obsługę mężów, ale może i żon, jaki jest właśnie później tego efekt? Czego na przykład można się spodziewać, chociaż tu już częściowo odpowiedziałeś, że przygotowanie takiego raportu jest dla sądu później dowodem, więc tutaj też pytanie z twojego doświadczenia, czy często te dowody mają istotny wpływ, czy raczej są tylko takim dodatkiem, czy są brane pod uwagę, czy są odrzucane przez sąd?
Niemal we wszystkich sprawach, przy których pracowałem osobiście albo moi koledzy z kancelarii i w których zleceniodawcą był facet, a zdradzającą stroną kobieta, zauważyliśmy pewien powtarzający się schemat. Otóż przyłapana na zdradzie kobieta dąży zawsze do całkowitego wyparcia, zgodnie z zasadą to nie moja ręka. Kiedy w końcu dociera do niej świadomość, że są dowody, na przykład jak świeci gołym tyłkiem w samochodzie w pozycji najeźdźca i wie, że brodzi już po szyję, następuje jakby drugi etap, czyli racjonalizuje i usprawiedliwia się, czyli na przykład utrzymuje, że była zaniedbywana, brakowało jej czułości, musiała się komuś wygadać, a mężu ciągle w pracy, że to tylko seks bez uczucia, albo chwila zapomnienia, albo alkohol na imprezie służbowej i tak dalej, i tak dalej. No, kiedy biały rycerz jednak nie mięknie, niewiasta zmienia troszkę taktykę i przyznaje się do wszystkiego, żałuje za swoje winy. Warto wówczas dla uzupełnienia materiału dowodowego nagrywać, bo z tych szczerości partnerka niebawem się wycofa. I żeby utrzymać związek i dostęp do źródełka, sypie głowę popiołem, obiecuje zmianę, absolutną wierność i oddanie. Mówi, że taka zdrada tylko wzmocni ich związek i zbuduje silniejszą rodzinę. Zgadza się na przykład, nie wiem, na drugie, trzecie dziecko, bo mąż marzył o dużej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki niebezpieczny etap, gdzie wielu panów dopada zwątpienie, czy aby na pewno się rozstawać, może się dogadać, może faktycznie kobieta się zapomniała, teraz szczerze żałuje i jednak kocha. W sumie dochodzą do wniosku, że może lepiej znana żona niż nieznana kobieta, a może już nie będzie tak łatwo na przykład ogarnąć sobie nową partnerkę. Jednak mięsień piwny i trochę urósł i czupryna nie jest już taka bujna. A do tego w głowie włącza się zwykły kalkulator, tak? Ile będzie mnie to kosztowało, ile alimentów mi przywalą i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jednak partner nie daje sobie zamydlić oczu, to następuje taki zwrot o 180 stopni.
Niech zgadnę, agresja.
Tak, jest to chwila, kiedy niewiernej partnerki dociera, że będzie musiała ponieść konsekwencje i koszty. I teraz, żeby zminimalizować te koszty, zmienia taktykę. Dochodzi najczęściej do takiego wyparcia wszystkiego, do czego do tej pory się przyznała. Dlatego, jak wspomniałem, dobrze jest dodatkowo nagrywać partnerkę w tym wcześniejszym przypływie szczerości. I tu zaczyna się to, o czym wspomniałeś, agresja i regularna warka bez żadnych skrupułów. Czyli wszystkie ręce na pokład, wyciągamy wszystkie brudy i nagle winnym jej postępowania staje się oczywiście mąż, nie ona sama. Pełnomocnik sądowy dąży wówczas do wykazania winy obopólnej, to znaczy do przekonania sądu, że do rozpadu związku małżeńskiego przyczyniły się obie strony, na przykład przez wzajemne zaniedbania. I teraz takie ostrzeżenie. Są klienci, którzy na początku rezygnowali z dokumentowania zdrady, bo wstępnie ich partner się przyznawał do winy. Kiedy jednak ostatecznie dochodziło do zaprzeczenia, taka osoba zostawała z niczym, bez dowodów. I znowu właściwie ze słowem przeciwko słowu. A w sądzie, o czym często wspominasz w swoich podcastach, społecznie, kulturowo, no, nadal są gratyfikowane kobiety.
Niestety ta percepcja społeczna, jeśli chodzi o kobietę jako istotę utchaną z puchu, z emocji, pokutuje. I to też w zasadzie tylko potwierdza, że jest ta pewnego rodzaju stronniczość, zresztą to nie są tylko moje, czy nawet twoje słowa, to są dosłownie tysiące mężczyzn. Gdyby tak nie było, to tego różnego rodzaju stowarzyszenia czy fundacje po prostu by nie powstawały. Gdyby nie było takiego problemu, zresztą Red Pilla by nie było jako takiego, gdyby nie było problemu, o którym ktoś w końcu zaczął mówić i powoli lawina, miejmy nadzieję, ruszyła. Załóżmy, że mężczyzna ma poczucie albo jakieś przeczucie, że coś nie gra i na przykład być może małżonka na przykład, tak jak powiedziałeś, wprost sama powiedziała, że wyśle za nim detektywa, to jak na przykład mężczyzna mógłby się zachować? Jak ewentualnie unikać jakichś sytuacji, aby na podstawie pracy detektywa, czyli zbierania dokumentów, czy może nie tyle dokumentów, czy przygotowania informacji dokumentujących pewne zachowania, czyli na przykład zdrady, żeby uniknąć sytuacji, aby właśnie w kontekście procesowym druga strona, w tym naszym przykładzie małżonka, nie była lepiej przygotowana pod kątem dowodów. To może być kontrowersyjne, ale być może możesz coś tutaj podpowiedzieć. Czyli jak zachować się ewentualnie w sytuacji, kiedy to za nami chodzi detektyw?
Jeżeli facet ma podejrzenia albo już wie, że jest zdradzany, ale nie ma dowodów, wiem, że jest to bardzo trudne dla niego wówczas, bo włączają się podświadome mechanizmy, hormony i adrenalina jest wywalona w kosmos, ale wtedy właśnie bezwzględnie musi się ogarnąć i nie zdradzać partnerowi, że ma taką wiedzę. Nie może robić awantur, szukać satysfakcji, ani nawet podpytywać partnera. To jest czas, kiedy musi zabezpieczyć swój tyłek i podjąć próbę zgromadzenia dowodów. Wiąże się to z tym, że w żaden sposób nie może zmienić swojego dotychczasowego zachowania wobec partnera. Z doświadczenia moich klientów wiem, że ten etap jest cholernie trudny. Dla przykładu są takie sytuacje, kiedy małżonka wraca do domu po trzydniowym spotkaniu z kochankiem w hotelu, w którym była pod pretekstem wyjazdu służbowego, a my wiemy, co tam się działo. Mąż wie, że była wielokrotnie zalewana przez, powiedzmy to, innego samca, czasami przez gościa, którego zna osobiście, a więc wraca do domu i chce się kochać z mężem, to pomimo obrzydzenia i odrazy do żony, jej ciała, należy się poświęcić, aby nie wzbudzać podejrzeń. Wymaga to wręcz pokorowej gry, a czasami nawet prochów na uspokojenie. Niestety na gruncie damsko-męskim panowie gorzej sobie z tym radzą, bo po prostu jest to wbrew ich naturze. Panie, jak się okazuje, są wytradnymi strategami i są w stanie sporo poświęcić, aby uzyskać to, czego potrzebują. Czasami taka szopka, gra pozorów, trwa kilka, a nawet kilka tygodni, a nawet miesięcy do momentu zebrania wystarczającego materiału dowodowego i odebrania pozwu rozwodowego przez żonę.
Tutaj niestety też mogę z mojego jak gdyby doświadczenia rozmowy z moimi podopiecznymi na konsultacjach powiedzieć, że faktycznie bardzo trudno jest im trzymać nerwy na wodzy, tak jak ty to zaproponowałeś, nawet w pewnym sensie stwarzania pozoru, że wszystko jest okej, ponieważ po pierwsze nie jest okej. I też prawdopodobnie jakaś część właśnie tego gadziego męskiego mózgu po prostu świruje i o ile mężczyźni mają tendencję do jakiegoś fizycznego działania i rozwiązywania w ten sposób spraw, czyli na przykład, mówiąc wprost, znaleźć tego kochanka, rozmówić się z nim albo mówiąc inaczej, dać mu po mordzie, czyli w ten sposób chociażby rozładują swoje emocje, frustracje, ten okres jest piekielnie trudny, tak? Ponieważ muszą udawać, że nic się nie stało. Podczas gdy faktycznie w takich sytuacjach paniom przychodzi, czy wydaje się, że przychodzi to dużo łatwiej.
Pytałeś też, na co z naszego doświadczenia uważać, jeżeli żona wyśle za facetem detektywa. Jest szereg różnych technik i sposobów obserwacji. Mówiąc teraz na forum o szczegółach, musiałbym zagłębić się w techniczne aspekty działań i zdradzić nie tylko swój styl pracy, ale też moich kolegów czy koleżanek po fachu, co dla zachowania dalszej skuteczności i zaufania naszych klientów jest no, raczej niewskazane. Ale jeżeli ktoś będzie czuł się śledzony albo będzie wiedział, że ma coś na sumieniu, to takiemu klientowi też pomożemy. Ale to już konsultacja w cztery oczy, tak? Czyli jest nawet taka usługa jak kontrobserwacja, która daje pewną dozę, o ile można tak to ująć, komfortu działania. No i wtedy takich panów zapraszamy do siebie, wytłumaczymy, co robić, żeby powiedzmy nie dać się złapać.
Rozumiem dyplomatyczną odpowiedź. Kiedyś polecałem książkę Delta Force, to było też 2 czy 3 lata temu, w której to opisywano ćwiczenie właśnie amerykańskich komandosów z tejże jednostki z Delta Force. Później autor miał problemy za ujawnianie niektórych informacji czy powiedzmy technik, ale pamiętam, że w tej książce było właśnie też, był też fragment o tak zwanym gubieniu ogona, dlatego że poza typowo militarnymi umiejętnościami żołnierzy uczyli ich też, czy trenowali ich też oficerowie, czy szpiedzy z CIA, gdzie jednym z elementów było właśnie wykrywanie ewentualnej obserwacji, a nawet gubienie. Także tutaj rzeczywiście, to co powiedziałem, ten James Bond coraz bardziej mi świta. Tym bardziej, że powiedziałeś też, że część pracowników biur detektywistycznych to są ludzie gdzieś tam z doświadczeniem ze służb, więc podejrzewam, że też znajdą się tacy, którzy byli w wywiadzie, czy nawet w kontrwywiadzie, a teraz są już jakby poza tamtą firmą. Także rozumiem. Reasumując tą część, co mężczyzna z takiej właśnie usługi, będąc w sytuacji, nazwijmy to, podbramkowej, gdzie podejrzewa zdradę lub niewierność małżonki, może natychmiast, jakby tu i teraz wyciągnąć dla siebie, jakbyś mógł to podsumować. Co mu to da, jak mu to pomoże, jaką wartość to wnosi właśnie z takiego praktycznego punktu widzenia, a nie tak jak powiedziałeś na początku, z marketingowej gadki.
No, oprócz tego, że będzie miał pewność, że faktycznie jest lub był zdradzany, nie będzie to tylko w obszarze jego domysłów czy niedopowiedzeń, to przede wszystkim zwiększy to jego szanse na wygraną w postępowaniu sądowym, o czym sobie już wcześniej powiedzieliśmy. Będzie też mógł z większym spokojem zamknąć pewien etap życia i odbudować swoje poczucie wartości, co po takim wydarzeniu bardzo je obniża. I zadbać o swoją męskość, czyli zgodnie z zasadą lepsza, najgorsza prawda niż niedopowiedziane kłamstwa. Może też uprzejmie uświadomić małżonkę, kochanka, z kim ona ma do czynienia i połączyć siły. Stworzyć taką małą grupę wsparcia, wymieniać się informacjami, wspólnie zeznawać w sądzie przeciwko swoim niewiernym partnerom, a to jest możliwe po ustaleniu danych personalnych i adresowych partnerki, żony, takiego kochanka, czym niejednokrotnie też się zajmowaliśmy. Takie połączenie sił ma podwójną moc rażenia. Przyznam, że z przymrużeniem oka, że są to spektakularne sprawy. Mieliśmy też sytuację, że po rozwodzie powstały dwa nowe związki z byłymi.
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains May 2nd through the 12th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Czyli takie połączenie krzyżowe. Można by powiedzieć, że happy end, ale no niekoniecznie, nie dla dzieci. tam jeszcze w tym przypadku, o którym mówię, została zatwierdzona opieka naprzemienna nad dziećmi, więc powiem szczerze, większej szopki nie widziałem i zakładam, że bez psychologa dziecięcego na pewno się nie obeszło.
Znowu, ze swojego doświadczenia, z informacji, które do mnie docierają, to większa ilość przypadków, w której to właśnie z partnerami tego kochanka czy kochanki kontaktują się zdradzani, to właśnie wychodzi od pań, czyli te koalicje częściej formują panie. Po prostu odzywają się do na przykład właśnie partnerów, partnerek, informując, jak wygląda sytuacja, czyli próbując rozbić ten związek kochanków z drugiej strony, tak? Aby też drugi, ta druga osoba, ten drugi partner miał u siebie pod górkę i być może w ten sposób nie wchodził na nasze poletko. Tak to wygląda z mojej obserwacji.
No, kobiety, tak jak sam wspomniałeś wcześniej, są lepszymi strategami i takie pomysły dość często przychodzą im naturalnie. Mało tego, wykonanie też jest własne, czyli bezpośrednio się kontaktują. Natomiast my też często naszym klientom, którymi są mężczyźni, doradzamy takie postępowanie. No bo tak jak wspomniałeś i o czym ja powiedziałem, ma to o wiele większą siłę rażenia i można też w sądzie skorzystać ze zeznań takiej osoby, czyli połączyć siły, powiedzieć o tym, kiedy taki małżonek wychodził, czym się tłumaczył, w jaki sposób aranżował te spotkania, co mówił żonie, żeby zatuszować swoje nieobecności, kiedy ten czas naprawdę spędzał z kochanką. Także coraz częściej do takiego porozumienia dochodzi i często to też klientom doradzamy.
Tutaj jeszcze tylko jedna myśl mi przyszła do głowy odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałeś w poprzednim pytaniu, że to zamknięcie etapu jest niezwykle istotne, dlatego że znowu, jeżeli zdrady dopuściła się małżonka, to często gęsto na którymś etapie albo od początku będzie wyparcie, i wielokrotnie powtarzane i zaprzeczanie właśnie temu, że do czegokolwiek doszło, powoduje zadziałanie tej techniki, którą opisywałem na kanale pod tytułem gaslighting. To jest na zasadzie, że jeżeli wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, lub nawet czarno na białym ty i twoja firma przyniesiecie dowody takiej niewierności, to, co się dzieje w głowie takiego mężczyzny, jest naprawdę trudne do opisania i wykorzystując ten mechanizm właśnie panie, które zaprzeczają, a nie ma niezbitych dowodów na coś takiego, to nawet 1% niepewności, niepotwierdzenia, czyli na przykład wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że, no, że jest ktoś trzeci, natomiast pani nigdy tego nie potwierdzi, nie postawi tej kropki nad i, jest... Czy w zasadzie uniemożliwia, tak jak ty to powiedziałeś, zamknięcie tego etapu, ponieważ ten 1% szans, a ludzki umysł ma taką tendencję, żeby łapać się wszystkich możliwości, to ten 1% szans daje sposobność do właśnie popłynięcia gdzieś w tą krainę wyobraźni, a może jednak ja się myliłem. Najczęściej się nie mylisz. Jeżeli coś ma nogi jak kaczka, gdacze jak kaczka, to prawdopodobnie jest to kaczką. A czy masz jakieś przykłady, jak ja to nazywam, spektakularnych akcji? Mam na myśli sytuację, w której pomogliście klientowi, gdzie na przykład właśnie to mężczyźni wpadali, tak? Gdy pracowaliście, gdy zleceniodawcami były żony.
Przytoczę takie postępowanie, które realizowaliśmy na zlecenie klientki z Poznania po dość długim okresie, kiedy nie dogadywała się zbyt dobrze z mężem. On zaproponował, a właściwie oświadczył, że potrzebuje przestrzeni i wyprowadził się tymczasowo do domu swojego krewnego, który tam od dłuższego czasu przebywał za granicą. Dom usytuowany był pod Poznaniem w miejscowości Kurnik. Mąż zawodowo specjalista do spraw utrzymania ciągłości produkcji w dużej międzynarodowej firmie, a więc też dużo podróży służbowych i czasu poza domem. Zleceniodawczyni, zaś pracownik domowy, strażniczka ogniska domowego wspólnie wychowywali 5-letniego syna, nad którym w czasie tej, powiedzmy, nieformalnej separacji sprawowali coś na wzór opieki naprzemiennej. Klientkę taki ruch na tyle zaniepokoił, że korzystając z polecenia przyszła ze sprawą do nas i dość szybko ustaliliśmy stan faktyczny. Okazało się, że mąż w tym domu, kiedy nie miał opieki nad synem, dość często spotykał się z kochanką, którą zapoznał na jednej z grup internetowych dla biegaczy. Oboje byli zapalonymi biegaczami, a więc nie tylko wspólnie biegali, ale też brali wspólne prysznice po tej aktywności, a w nocy regenerowali siły w jednym łóżku. Kiedy mieliśmy już zamknąć zlecenie, klientka poinformowała nas, że podczas przekazywania sobie syna przeszukała jego torbę i znalazła potwierdzenie rezerwacji hotelu w Lizbonie. Wyjazd oczywiście realizowany był pod pretekstem obowiązków służbowych. Działając na zlecenie klientki na czas planowanego wyjazdu, nie tylko zarezerwowaliśmy drugi pokój w tym samym hotelu i na tym samym piętrze, ale też szybko ustaliliśmy, że w tym okresie do stolicy Portugalii są dwa loty tanich linii lotniczych, jedno z Wrocławia, drugie z Krakowa. Na wszelki wypadek kupiliśmy bilety na oba połączenia w obie strony. No i tak oto towarzyszyliśmy parze kochanków w pięknych chwilach od środy do niedzieli. My wiedzieliśmy o nich, a oni o nas nie, choć wyjazd, można powiedzieć, spędziliśmy razem. Zarejestrowaliśmy, jak razem podróżują samolotem, jak romantycznie spędzają czas w hotelu i zwiedzają miasto, jak spacerują, wymieniając się czułościami, jak plażują i kąpią się w oceanie. No, tu z pomocą przyszedł nam dron, którym utrwaliliśmy piękne ujęcia z lotu ptaka. Po powrocie zebrany materiał wykorzystaliśmy do przygotowania pięknego fotoalbumu w twardej okładce, który klientka zapakowany podczas obiadu teściów podarowała mężowi. No może sobie tylko wyobrazić, z jakim zdziwieniem i szokiem mąż wraz z teściami przeglądał ujęcia z lotu ptaka, na których utrwalono go wraz z kochanką podczas gorących pocałunków w oceanie. Także ta słynna przestrzeń, którą potrzebują partnerzy, prawie zawsze ma jakieś imię.
Niestety to jest jeden z elementów powtarzających się czy schematycznych u ludzi. Tu na marginesie powiem tylko, że panie się często oburzają, że mężczyźni też. Natomiast gdyby były w stanie przełknąć solipsyzm, to okazałoby się, że przynajmniej 80% z tego, co mówię, jeżeli chodzi o schematy, mogłyby zastosować dla siebie, natomiast wolą żywić nienawiść, także no trudno. Wiesz co, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo mając kontakt ja z ludźmi też po różnych przebojach, wyobrażam sobie, że gdy trafiają do ciebie klienci, to też podejrzewając na przykład zdradę, w pewnym sensie no świat im się zawala. Na łeb spada sufit, bo najczęściej nie są świadomi tego, co się dzieje, a wy im dostarczacie no jakby już niezbitych dowodów. Więc pytanie jest takie, czy właśnie trafiając do was jako do tej pierwszej instancji zdarzają się jakieś sytuacje, gdzie klienci proszą o dodatkowe, nie wiem, pokierowanie, albo potrzebują jakiegoś wsparcia właśnie typowo emocjonalnego na zasadzie po prostu się wygadania, że nie wierzy, jak to się stało. Czy jesteście w stanie właśnie kogoś poprowadzić na przykład za rękę, ewentualnie gdyby podjął dalsze decyzje co do tego, jak ma wyglądać jego małżeństwo, tudzież rozwód, czy ewentualnie współpracujecie, nie wiem, chociażby z jakimś psychologiem. Jak to wygląda?
Poza sytuacjami, kiedy kontaktuje się z nami mecenas prowadzący już sprawę konkretnej osoby i doskonale wie, czego od nas potrzebuje, To dla klienta, który do nas trafia, prawie zawsze jesteśmy tym pierwszym doraźnym wsparciem. Jedno z pierwszych pytań, które zadajemy w wywiadzie z klientem, brzmi, czy pan ma już swojego prawnika. Dzieje się tak dlatego, oczywiście mamy doświadczenie i wiemy, jak zgromadzić oraz opisać takie dowody, ale dzieje się tak dlatego, ponieważ każdy mecenas ma inną strategię i powiedzmy dynamikę procesową. Jeden preferuje strategię ugodową, mediacyjną, inny działa bardziej ofensywnie, od razu idzie w twardą konfrontację, a jeszcze inny jest taktyczny, skrupulatny i precyzyjny. Czyli działa mniej lub bardziej zdecydowanie, a co za tym idzie, potrzebuje raportu dostosowanego do swojej strategii i stylu pracy oraz stanu faktycznego, który ustali w wywiadzie z klientem. Czyli mówi nam, co by chciał, abyśmy udokumentowali i w jaki sposób, jak mamy to opisać. Kiedy klient nie ma jeszcze swojego prawnika, w zależności od preferencji klienta albo jego charakteru, klient z prawnikiem dobrze by było, aby nadawali na tych samych falach, to polecamy fachowca specjalizującego się na przykład tylko w sprawach rodzinnych i którego jesteśmy pewni co do jego predysponowania w tej dziedzinie. Ci mecenasi, choć często są zapracowani, tak, ale priorytetowo traktują klientów z naszego polecenia i szybko znajdują lukę w swoim kalendarzu, albo często spotykamy się już wspólnie na przykład w naszej kancelarii, aby omówić sprawę klienta i co najważniejsze, podjąć takie skorelowane działania. Tu taka ciekawostka, w 2022 roku trafił do mnie taki klient, który świeżo odkrył kolejną zdradę żony. Od razu poleciłem mu współpracę z naszą panią mecenas, która współpracuje z naszą kancelarią. Szybko go poinstruowała, co potrzebuje mieć udokumentowane w przypadku tego klienta, czyli oczywiście zdradę, tą fizyczną część, ale też ekonomiczny aspekt związku. Bardzo częste zakupy, ogromne ilości markowych ciuchów, częste wizyty u kosmetyczki, bo żona przesadnie dbała o swój wygląd i ciągle korygowała różne partie ciała, wydając niemal wszystkie środki potrzebne do normalnego funkcjonowania rodziny, zaniedbując przez to potrzeby ich 5-letniego syna oraz sposób i jakość sprawowanej opieki nad synem, gdyż jak klient oświadczył, cały swój czas, który zgodnie z grafikiem miała zaplanowany dla dziecka, przeznaczała na planowanie i realizację potajemnych spotkań z kochankiem. Tym samym przerzucała prawie cały obowiązek opiekuńczy na mojego klienta. No, dzięki takiej współpracy klient dostał szybko kompleksową opiekę, a ja następnej nocy siedziałem już w hotelu pod Wrocławiem, zbierając materiał dowodowy skrojony pod potrzeby procesowe właśnie tej pani mecenas. No, klient odezwał się do mnie 1,5 roku po zakończonym zleceniu i opowiedział, że choć sprawa ciągnie się nadal i niekoniecznie idzie po jego myśli, bo między innymi walczy mocno z alienacją rodzicielską ze strony wciąż niebyłej żony, to dzisiaj już jest zupełnie innym człowiekiem. Po wyrwaniu się, wiesz, z tego marazmu i związku z toksyczną kobietą czuje się, jakby wynurzył się spod wody i zaczął w końcu oddychać. Po tak długim okresie, co nie ukrywam, było to bardzo miłe, że zadzwonił i podziękował za udzielone wsparcie, no nie tylko merytoryczne, ale też emocjonalne, które mu udzieliliśmy. No, wspomniał jeszcze coś o jakimś kanale, musisz wiedzieć, który pomógł mu odzyskać wiarę w siebie i poznać wartościową kobietę, że facet naprawdę wysokiej wartości i to tej kobiecie pomógł też poznać jego. Na co dzień staramy się, aby relacje z klientami były w miarę formalne, aby za mocno się nie spoufalać. To siłą rzeczy my korzystamy z naszej wiedzy i często dzielimy się z naszymi klientami, udzielając im wsparcia, również takiego emocjonalnego. To jest taka wiedza, powiedzmy, pozyskana w praktyce od naszych klientów i z naszych obserwacji. No jak się okazuje, dość zbieżna z tym, co głosisz w swoich podcastach. Dlatego no nie ukrywam, że i ja zainteresowałem się treściami, które podajesz na swoim kanale, co zresztą pomogło mi tą moją praktyczną wiedzę nieco uporządkować i nauczyć się definiować to, co trochę na czuja przekazywałem dotychczas swoim klientom. Tak też dzięki, nazwijmy go Łukaszowi, co już wiesz, wspólnie gościliśmy na pierwszym spotkaniu, musisz wiedzieć, w Łodzi, zajmując miejsca w pierwszym rzędzie, a z klientem Łukaszem, no cóż, przyjaźnimy się i spotykamy z naszymi rodzinami do dnia dzisiejszego. Ale wracając do treści pytania, uważam jednak, że każdy powinien robić to, w czym jest najlepszy, dlatego jak tylko nadarza się okazja, odsyłam naszą męską część klientów na bezpośrednie konsultacje z tobą. Niech też odrobią lekcje, jak nasz bohater opowieści, odzyskają wiarę w siebie, no i może poznają jakieś wspaniałe, nieuszkodzone kobiety jeszcze.
Dziękuję bardzo za miłe słowa, dziękuję za polecenie. I no, robimy co się da, żeby tych, którzy są do uratowania, żeby uratować. Ja już też się ze swojej strony powiem tylko, że wyleczyłem ze złudzeń, że da się pomóc każdemu. Niestety nie każdemu da się pomóc, ale to dla niektórych lekcje, które muszą samodzielnie już odrobić. Natomiast wspomniałeś też, że w tym przykładzie pojawia się właśnie temat alienacji rodzicielskiej. Czy z punktu widzenia właśnie waszych czynności zajmujecie się na przykład udokumentowaniem tego, czy to widzicie w jakiś sposób, albo czy na przykład z tej wiedzy jakby znowu z klientami wynika, że istnieje taki proceder jak używanie, mam na myśli głównie przez kobiety, dzieci jako pewnego rodzaju narzędzia, no, do osiągnięcia swoich celów sądowych, procesowych, życiowych, majątkowych. Czy masz z tym do czynienia albo jakieś doświadczenie?
Z relacji tej męskiej części klientów i z moich osobistych obserwacji no, wynika, że, no, że tak, mężczyźni wciąż spotykają się z taką świadomą alienacją rodzicielską ze strony kobiet. Nie zawsze chodzi o osłabianie więzi dzieciaków z ojcem. Najczęściej ma to miejsce w sytuacjach konfliktowych, kiedy kobiety mają coś do ugrania. Ja wiem, że w Polsce ten problem jest coraz częściej omawiany w kontekście spraw sądowych. Niestety uważam, że dopóki systemowo matce naturalnie będzie przyznawane pierwszeństwo opieki nad dziećmi, to nadal będzie to element takiej nieczystej gry w rodzinnego pokera, na którym cierpią nie tylko faceci, ale przede wszystkim dzieci. W połączeniu z ostatnimi, uważam, kuriozalnymi zmianami w procedurze niebieskiej karty, skrajnie niekorzystnymi dla takich uczciwych facetów i naprawdę świetnych ojców, kobieta systemowo wciąż pozostaje z bardzo taką groźną bronią i niestety często w nieczysty sposób z niej korzysta.
Powiedz mi, na czym polega ta kuriozalna zmiana w procedurze niebieskiej karty?
No polega na tym, że właściwie wystarczy jakikolwiek zarzut o przemoc fizyczną, emocjonalną, ekonomiczną nad dzieckiem czy też nad żoną, aby takiego męża odseparować od rodziny. Łącznie z tym, że musi opuścić miejsce zamieszkania, tak? I od razu takiemu ojcu zakłada się procedurę, czy też mężowi zakłada się procedurę niebieskiej karty i od razu traktuje się go nie jako podejrzanego o stosowanie przemocy, tylko jako osobę winną. I do niego należy udowodnienie, że do takiej przemocy nie doszło.
Czyli mówimy tutaj na przykład o tej zmianie za czasów ministra byłego, na szczęście Ziobry, mieszkanie za pomówienie. A powiedz mi, czy w drugą stronę, jeżeli pracujecie na zlecenie jakiejś pani, to czy zdarzają się podobne procedery, mam na myśli właśnie używanie procedur niebieskiej karty, albo jaka jest częstotliwość, jaki tutaj jest stosunek ilościowy takich przypadków z twojego doświadczenia na podstawie tego, co widzisz u klientów, u klientek?
Częściej z tym spotykają się pełnomocnicy stron, tak? Gdzie muszą sobie od strony prawnej z tym poradzić. My natomiast dostajemy zadanie udokumentowania takiej przemocy, o ile ona faktycznie występuje, czy to na małżonce, czy to na dzieciach, rzadziej na mężu, bo zakłada się, że żona na mężu nie może stosować takiej przemocy, ale najczęściej no, kończy się to tym, że takiej przemocy nie uświadczają, nie jest stosowana w praktyce.
W związku z tym, że masz tego rodzaju działalność, zajmujesz się tym kawałkiem chleba, czy często bywasz właśnie w sądzie na przykład jako świadek?
Powiem, że tak, w co drugim, trzecim procesie.
Pytam, ponieważ ja nie mam tej przyjemności i prawdopodobnie nie będę miał tej przyjemności być w sądzie ze względu na brak małżeństwa. Natomiast zastanawia mnie właśnie jako praktyka, który też widzi więcej niż tylko swój przypadek, bo się tym po prostu zajmuje. Czy obserwujesz właśnie egalitaryzm, równość, czy na przykład stronniczość i nierówne traktowanie w kontekście właśnie wyroków albo traktowania, jeżeli chodzi o sąd, dowody? Bo no, są sygnały chociażby z wcześniejszej rozmowy, którą miałem na kanale właśnie z prezesem stowarzyszenia, przepraszam, prezesem fundacji Kocham Cię Tato, pozdrawiamy Michała, no że niestety nie jest to jakiś odosobniony przypadek, natomiast chciałbym poznać twoją opinię, jeżeli bywasz tam na pewno częściej niż ja.
Jak rozmawiam gdzieś tam w kuluarach z mecenasami, mówią, że jeśli nie muszą, to nie chcą reprezentować mężczyzn. Jeżeli żeńskiej klienteli starcza, to pełnomocnicy w sprawach rodzinnych wolą prowadzić kobiety. Jest łatwiej o korzystniejsze rozstrzygnięcia, zwłaszcza w kwestiach opieki nad dziećmi i alimentów. Dlaczego? Bo nawet mając twarde dowody, dochodzi często do kuriozalnych orzeczeń. Kobiety, mam wrażenie, że są nadal systemowo gratyfikowane, a powiem więcej, raczej to nie ulega wątpliwości. Takim koronnym przykładem jest systemowe powierzanie opieki nad dziećmi w zdecydowanie większym wymiarze kobietom, matkom. Ojciec dostaje tak zwany standard, czyli co drugi weekend i jeden dzień w środku tygodnia. A jeżeli ojciec wnosi opiekę równoważną, zwaną naprzemienną, czyli dzieci są tydzień na tydzień u jednego z rodziców, to bez zgody matki, potwierdzenia, że ona dogaduje się z ojcem dzieci, sąd jej po prostu nie udzieli. Jeżeli chodzi o orzekanie o winie w sytuacji, kiedy zdradza mężczyzna, prawie zawsze spotykam się z orzeczeniem, że winnym rozpadu małżeństwa jest zdradzający facet. Jeżeli zdradzi kobieta, są na to nawet niepodważalne dowody, to wystarczy, że kobieta wykaże, że mąż zaniedbywał wspólne relacje lub był dysfunkcyjny związkowo i wina wówczas zasądzana jest obopólnie. W praktycznym aspekcie, patrząc przez pryzmat mojej profesji, ująłbym to tak. Kobieta może mieć dowody, a facet musi. Facetowi nikt na słowo nie uwierzy, dlatego reprezentowanie mężczyzn jest takie trudne.
To jest kolejny dowód, który utwierdza mnie w mojej decyzji. Prywatnie powiem dziękuję. Idąc dalej, wspomniałeś na początku, że detektywa, dobrego detektywa można poznać po efektach pracy i wspomniałeś o tym, o tak zwanym raporcie, który następuje po twojej pracy. Jak wygląda taki raport? Rozumiem, że on trafia później w dokumentację sprawy, gdzie teoretycznie prowadząca pani sędzia może się z nim zapoznać. Co zawiera tak bardziej szczegółowo? Czy to jest tylko zdjęcie, notatka? Jakbyś mógł o tym powiedzieć?
Zanim odpowiem, to wskażę na to, że sama obserwacja i pozyskanie materiału to powiedzmy takie 50% sukcesu. Drugie 50% to właśnie ten dobrze przygotowany raport. Trafiali do nas klienci z innych firm z raportem 4-5-stronicowym, krótko pisząc, zawarte było, że obserwowano, ale nic nie zaobserwowano, albo zaobserwowano kilka zdjęć bez opisu, była sytuacji, dokładnego umiejscowienia w czasie i miejscu. Tak? Dobrze napisany raport, takiej powiedzmy dwutygodniowej obserwacji w sprawie o zdradę ma od 50 powiedzmy do 150 stron. Zawiera część opisową dotyczącą tła sprawy oraz szczegółowy opis. Dzień po dniu, godzina po godzinie, to gdzie i o której zaobserwowano. Do tego załączone są oczywiście zdjęcia i zrzuty nagrań wideo. Muszą być czytelne, dobrej jakości, w kolorze. Na końcu takiego raportu zawarte jest podsumowanie i skrócone zestawienie tabelaryczne, gdzie, kiedy i jak długo spędzali ze sobą czas kochankowie. Zauważyłem, że podczas procesu sędzia właśnie często sięga po taki raport i opiera się właśnie na tym końcowym kompendium, który właśnie tam zamieszczamy, żeby zebrać wszystkie informacje w jedną całość. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, nie należy mieć skrupułów i podczas rozmowy z detektywem poprosić o wzór takiego raportu. Każdy szanujący się detektyw powinien mieć przygotowany taki draft. Jeżeli zawiera on rzeczone 4 strony, od razu odpuśćmy sobie. Tak prawdopodobnie będzie wyglądał nasz raport, ale jeżeli raport jest rzeczowy, wartościowy, obszerny, to takiego należy też oczekiwać po zakończeniu naszej sprawy.
To właśnie pytam z ciekawości, ponieważ zastanawiam się, czy Wysoki Sąd będzie miał czas na czytanie tych 150 stron, czy po prostu 5, tak? Czy nie jest to wygodniejsze? Zbliżając się do końca, czy pod koniec, pytanie, które w Polsce nadal mam wrażenie jest tabu. Jak wyceniane są usługi detektywistyczne, czyli wprost, ile to może kosztować, albo ile kosztuje średnio?
No, średnia cena, bo usługi detektywistyczne najczęściej wycenia się godzinowo. Średnia cena waha się w zależności od regionu Polski, powiedzmy od 180 do 250 zł netto. Tutaj, w tym regionie, powiedzmy Polski, gdzie my najczęściej realizujemy zlecenia, jest to 200 zł netto plus VAT, czyli jakieś tam około 250 zł brutto. I najczęściej takie usługi sprzedajemy w pakietach, czyli przychodzi do nas klient, przedstawia nam swój problem i mniej więcej określamy, ile potrzebowalibyśmy czasu, żeby zebrać dobry materiał i mieć czas na to, żeby dobrze opisać. Zazwyczaj to są takie pakiety przy rozwodówkach wahające się od 40 do 50 roboczogodzin. Tak mniej więcej to wygląda. Oczywiście zdarzają się niższe zdecydowanie stawki, ale powinno też wzbudzić naszą czujność, bo to zazwyczaj są młodzi adepci sztuki detektywistycznej, którzy dopiero zaczynają i próbują pozyskać no, jakiekolwiek zlecenie, dumpingując tą cenę.
Ciekawa informacja pod kątem właśnie takim, że być może ktoś będzie potrzebował takich usług, to od razu na starcie z grubsza będzie wiedział, czy się kwalifikuje, czy go stać, czy chce. Także to też jest moim zdaniem istotna rzecz. Na koniec może taka insajderska jakaś informacja jako praktyka. Czy masz jakąś właśnie ciekawostkę albo informację, która nie jest specjalnie oczywista, a która może ewentualnie jakimś mężczyznom pomóc w tych sprawach głównie matrymonialnych właśnie z detektywistycznego punktu widzenia?
No, mam nadzieję, że koledzy głowy mi nie odetną, ale w ramach walki z nieuczciwą, a przez to powiedzmy tańszą konkurencją, zdradzę wam taką informację branżową, która może wam pomóc w sytuacji, kiedy będąc stroną oskarżoną o zdradę, w skuteczny sposób zdetronizować ewentualne dowody i raport detektywistyczny przygotowany przeciwko wam. Aby raport był ważny i zawarty w nim materiał dowodowy, musi być zebrany przez detektywa, który posiada nie tylko licencję, ale też wpis do rejestru działalności regulowanej, czego potwierdzeniem jest koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dodatkowa polisę ubezpieczeniową. Często detektywi prowadzący działalność jednoosobową mają jedynie licencję wydaną przez Komendę Wojewódzką Policji, która poświadcza ich osobiste uprawnienia i przydatność do wykonywania zawodu, ale dość często zdarza się, że ze względu na koszty i jakiś wysiłek, który trzeba w to włożyć, nie mają już tej koncesji. Wasz pełnomocnik zawsze może prosić o przedłożenie kompletu dokumentów w tym koncesji lub sam sprawić oficjalny wykaz na stronie MSWiA. Jeżeli detektyw nie wylegitymuje się kompletem takich dokumentów, kolejnym krokiem jest wystąpienie o wyłączenie takiego raportu z akt sprawy zawierającego materiały uzyskane nielegalnie przez detektywa bez stosownych koncesji i zezwoleń. Sąd właściwie w świetle obowiązującego prawa jest zobligowany odrzucić taki raport w całości.
Czyli nie brać go pod uwagę, jak gdyby go nie było wcale. Dobrze zrozumiałem?
Dokładnie, to nieco zwiększa nasze szanse, bo oficjalnie żadna ze stron nie może się powoływać na te dowody.
Okej, dziękuję w takim razie bardzo. Dla przypomnienia, naszym gościem dzisiaj był Piotr Rębikowski, prezes firmy detektywistycznej Detektonika. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, bardziej konkretne pytania, ponieważ no nie ćwiczę takich rzeczy na co dzień. Także dziękuję
Ci za zaproszenie, też dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że chociaż troszkę Tobie i Twoim słuchaczom naświetliłem meandry detektywistyki i być może to pomoże Twoim słuchaczom no troszeczkę inaczej podchodzić do pewnych spraw, kiedy w grę wchodzi dochodzenie detektywistyczne.
To jest kwestia z mojego punktu widzenia i podejrzewam z części słuchaczy informacja. Być może ktoś nie brał w ogóle tego rodzaju usługi pod uwagę, być może ktoś nie brał pod uwagę, że może być ta usługa zastosowana czy skierowana przeciwko niemu. Jakaś informacja może pomóc podjąć decyzję albo pozytywną, albo negatywną, czy skorzystać, czy nie ma potrzeby korzystać, także wychodzę z tego założenia. Tym bardziej, że właśnie tak jak popełniłem pewien odcinek, że niekiedy jest ciężko pomóc już mężczyznom w związkach małżeńskich, no to jest jedna z tych sytuacji, gdzie może być pewnego rodzaju wyjątkiem albo pomocą. I dlatego dzisiaj też rozmawialiśmy. Dziękuję jeszcze raz i starym zwyczajem ciąg dalszy nastąpi.
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains May 2nd through the 12th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.